Manufaktura reportażu.
W Pacanowie kozy kują, kują też w Oliwie. Może nie kozy, może i nie konie, ale kują tak jak dawniej. Bohater dzisiejszego reportażu, Remigiusz Pacer, jest kowalem. Kowalem oliwskim, który odtwarza dawne techniki obróbki metali. Zawód, który wybrał nie tak dawno, nie przechodził z ojca na syna czy z dziadka na ojca. To wszystko kwestia przypadku, a nie jest to łatwa praca. Kowali z prawdziwego zdarzenia jest dzisiaj niewielu. Jest ich coraz mniej i zawód powoli zanika. Zajrzymy do kuźni wodnej w Oliwie, by usłyszeć historię jednego z nich. Daniel Wojciechowski, zapraszam na reportaż Wykute w ogniu.
Dzisiaj mamy głupawkę chyba ze zmęczenia, prawie breknęliśmy śmiechem. Za dużo się śmiesznych rzeczy dzisiaj
dzieje się trochę tutaj.
Dzieje się, dzieje, w kuźni zawsze się dzieje. No bo zawsze kuźnia wodna potrafi czymś zaskoczyć. O 8 rano mieliśmy nagranie teledysku Polski Rap. Było bardzo wesoło. Sprawnie, szybko poszło. Był ogień, dym, iskry. Kuliśmy ręcznie na kowadle, kuliśmy na młocie wodnym. Potem trzeba było standardowo pojechać do ratusza szybko z papierami. Potem tutaj wróciliśmy, zrobiliśmy sobie gofry na obiad. W międzyczasie nasz nowy stojak na rowery w formie napisu kuźnia, który na dniach tutaj stanął przed naszym pawilonem kasowym. Trzeba było jeszcze go trochę powykańczać, kanty pilnikiem opiłować. Jeszcze będziemy go odtłuszczać, przygotowywać do malowania. No i jeszcze wiele godzin dnia przed nami. Zobaczymy, czym jeszcze nas ten dzień zaskoczy.
Wiele dzieje się w kuźni. A co to znaczy być kowalem? Co to znaczy w kuźni pracować?
Ojejku, to znaczy, co to być kowalem? Co to znaczy pracować w kuźni? To znaczy, że jest się nie tylko kowalem, jest się człowiekiem od wszystkiego. Jest biurokracja, niestety. Trzeba wykazać się dobrą tężyzną fizyczną, bo byle porządki to przestawić kowadło. Wszystkie rzeczy są bardzo ciężkie, od kilkudziesięciu po kilkaset kilo te rzeczy wszystkie ważą. Brudna praca, jednak zawsze gdziekolwiek nie pójdziemy, czego nie dotkniemy, to się ubrudzimy. Wszędzie jest pył węglowy, pył koksowy, smary, oleje, no i jeszcze ten specyficzny zapach bodajże kreozolu, czyli substancja, która dawno temu została użyta do konserwacji drewnianych elementów budynku.
Mam wrażenie, że tory kolejowe tak pachną.
Tak, tak. I to właśnie substancja dawno temu bardzo zabroniona, bo się okazało strasznie toksyczna. Wierzymy, że to dobrze nam na płuca robi. 3 lata temu, jak zaczynałem tutaj pracę, to faktycznie zapach był dużo bardziej intensywny. W międzyczasie kuźnia przechodziła prace remontowe, dach był wymieniany, cała konstrukcja budynku, więźba była jeszcze impregnowana, konserwowana, czyli był współczesny, zgodny z normami impregnat był nałożony, który na pewno w pewnym stopniu przytłumił intensywność właśnie wydzielania się tego toksycznego zapachu. Jednak tutaj daje się odczuć, zwłaszcza w tak upalne dni, kiedy jest gorąco i kiedy jednak takie oleje, rozpuszczalniki mają większe tendencje do parowania.
Jak tu w ogóle można pracować przy tym szumie wody, który ciągle słyszymy? Bo my tu schowaliśmy się kawałeczek dalej, ale może jak podejdziemy, to będzie słychać to bardziej. Ten szum wody musi być dokuczliwy
chyba. Tak, na początku to się wydawało, że to jest takie fajne, romantyczne, może szum ptaków śpiew. Po 2 miesiącach stałej, regularnej pracy w kuźni już w głowie mi szumiało, już nie byłem w stanie wytrzymać, a najgorzej jak trzeba było jeszcze tutaj w środku w kuźni z ludźmi rozmawiać i się porozumiewać. To już mi całkowicie przeszkadzało, a jeszcze w tle jakiś kowal, coś kuł, coś klepał, coś pukał i doszedłem do wniosku, że nie, muszę trochę tutaj jednak wnętrze kuźni wyciszyć, a uzyskałem to w ten sposób, że systemem zastawek zastawiłem przepływ wody od strony stawu, spiętrzyłem wodę w stawie o jakieś 20 cm. W tym momencie ten nadatek wody przelewa się za kuźnią kanałem ulgi. Jest tak zwany bypass tymczasowy zrobiony, taka plastikowa rura średnicy około 0,5 metra, która tutaj właśnie przed kuźnią nam wypuszcza wody potoku oliwskiego. Tamtędy przepływa większość wody potoku. Część jednak przez jakieś nieszczelności zastawek wypływa też tutaj między warsztatami kuźni, co słyszymy. Jest ten szum, ale on jednak już nie jest taki dokuczliwy.
Może wyjdziemy stąd, usiądziemy sobie przed kuźnią, żeby ten szum właśnie nam nie przeszkadzał. No i poznamy twoją historię. Skąd ta miłość do kowalstwa się wzięła? O, tutaj słychać ten szum, ale jest zdecydowanie spokojniej. Ile czasu spędzasz w kuźni przy pracy?
To zależy. Jak już mamy weekendowe pokazy kowalskie, no to faktycznie te 8 godzin tam się siedzi w środku. To mimo, że w środku w kuźni jest cień, no bo jest, ale jednak wnętrze kuźni się nagrzewa. A w środku poprzez wiecznie płynącą wodę mamy wieczną wilgoć. No i tam jest jak w tropikach, nie ma czym oddychać. Do tego jak jeszcze oczywiście rozpalimy paleniska kowalskie, które swoje jeszcze też dokładają tego ciepła, no to faktycznie lekko nie ma i już nawet taki problem występuje, że pot, który występuje na czole, spływa do oczu, podrażnia ten słony pot oczy. I obowiązkowo trzeba jeszcze jakąś czapkę, chustę na głowie przewiązywać, żeby spijało ten pot, ale znowu jest gorąco w głowę. No lekko niestety nie ma.
To jak widzimy tych kowali na filmach różnego rodzaju, że oni tak zlani potem, cali, zmęczeni, brudni, to tak to wygląda właśnie.
Tak to niestety wygląda, bo to naprawdę nie musi być ciężka praca, nie wiadomo jak ciężkim młotem, jak intensywna, po prostu latem. Same przybywanie w pobliżu paleniska kowalskiego no, powoduje, że człowiek się jednak poci. Musi być ubrany jak kowal, czyli krótki rękawek nie jest skazany, bo jednak przedramię może być poparzone odpryskami zendry czy też boraksu. No, wskazany jest jednak fartuch kowalski. Skóra to też tak nie za bardzo przepuszcza powietrze, to wszystko nas opina. Do tego dosyć ciężkie, skórzane buty są wskazane, no i długie spodnie, dlatego no tutaj też krótkie spodnie w upały. Aż się chce założyć krótkie spodnie, ale niestety musimy dla bezpieczeństwa, w zależności jakie prace wykonujemy, ale właśnie gdzie jest zgrzewanie, gdzie jest kucie dużych kęsów metalu, które jednak sypią dosyć intensywnie zędrą, wtedy trzeba się dosyć pancernie ubrać, bo już sam się przekonałem, był festiwal Wisły w Toruniu, gdzie kuliśmy kotwicę, upał niemiłosierny, miałem oczywiście krótkie spodnie założone, już po kilku godzinach zdjąłem fartuch, bo już pot mnie zalewał, no i w pewnym momencie kawałek zędry wpadł mi za język buta, wpadł mi do, poparzył stopę, zatańczyłem mimo siłą rzeczy taniec kowala, ale no trzeba było utrzymać jednak tą kotwicę, którą kuliśmy, żeby też krzywdy nie zrobić innym kowalom, którzy uczestniczyli w tych pracach.
I ślad został po oparzeniu?
Ślad został, skarpeta sztuczna się przetopiła, przylepiła się do skóry na nodze, no niestety takie poparzenia się dosyć słabo goją, ale już jest lepiej, całe szczęście.
Ale ty nie pracujesz tutaj sam, prawda? To nie jest tak, że kowal jest sam. Może zdradzimy, kto tutaj jest jeszcze.
A tutaj właśnie goframi zajada się nasza jedna z kasjerek, Marta Solochub. Mamy 3 kasjerki. Dziewczyny nie tylko sprzedają bilety, kują też próbują, zwłaszcza Marta bardzo się rwie do ciężkich prac. Mało tego, pomagała mi przy remoncie młota wodnego. Mieliśmy awarię młota, trochę nam się tam konstrukcja rozregulowała, gdzie trzeba było użyć ciężkiego sprzętu, szlifierek, spawarek. No, świetnie sobie poradziła. Bez niej nie dałbym sobie rady. Po prostu czasami potrzebna jest druga para rąk. Inna rzecz, żeby obsługiwać sprawnie młoty wodne, woda puszczana na koła wodne musi być stosunkowo czysta. Czysta w sensie, żeby tam nie było żadnych patyków, badyli, wszystko co cały śmieć spływa nam czasami ze stawu. Trzeba ten staw regularnie oczyszczać tutaj właśnie przy wlotach na zastawki do kuźni wodnej. Tam się cały szlam, te wszystkie gałęzie zbierają, no i Marta pierwsza się rwie, dostała takie specjalne narzędzie w typie takich wideł z zakrzywionymi zębami na długim trzonku, no i cały ten szlam, ten brud, to wszystko wygarnia prawie że codziennie na brzeg. Praca bardzo brudna, chlapiąca, śmierdząca, ale nigdy się nie skarżyła. Mam wrażenie, że jest szczęśliwa, że jest urodzona do tej roboty.
Wspaniale. Nie, ogólnie to bardzo ciekawa praca. Codziennie coś się dzieje, codziennie w sumie coś innego. Jakby przychodząc do pracy nigdy nie wiadomo, co mnie czeka tego dnia, także jest to ciekawie.
Jak się nazywa kobieta kowal? Kowalka, właśnie.
Kowalka. No nie wiem, na razie jakby jeszcze nie mam planów związanych jakby z tym, ale no zobaczymy co wyjdzie.
Za to ja mam plany.
W związku z tym, że Marta się doskonale spisuje tutaj przy ciężkich, brudnych pracach, nie boi się ubrudzić. Po sezonie, jeszcze przez miesiąc jesteśmy otwarci, na koniec września już trzeba będzie kuźnię przygotowywać do sezonu zimowego. Czyli wszystkie narzędzia trzeba będzie zakonserwować. Stała wilgoć powoduje to, że to wszystko nam rdzewieje. Trzeba będzie to wszystko pokryć tłuszczem, olejem silnikowym. Dużo brudnej pracy nas tutaj
czeka. I chcesz wykorzystać do tego
kobietę. Tak, myślę, że Marta da sobie radę. Ja będę w tym czasie jeszcze remontował młot wodny, a Marta będzie konserwowała narzędzia kowalskie.
No, ja ogólnie jestem zadowolona, bo lubię taką pracę fizyczną, także ja na pewno z chęcią się tego podejmę.
A powiedziałaby inaczej, nie?
Nie, naprawdę Marta daje sobie radę. Nawet już próbowała swoich sił w konserwacji zabytków. Dostała szablę pruską do oczyszczenia z korozji. Nigdy wcześniej się tego nie podejmowała. I trzeba przyznać, że przez te kilkanaście dni, jak przy tym pracowała, efekt był bardzo zadowalający. Jak na pierwszy raz świetnie się sprawdziła. I co, chcesz dalej jeszcze robić konserwacji zabytków?
Pewnie mogę.
No, także kto wie, może jeszcze nie tyle kobieta kowalka, co jeszcze konserwatorka zabytków.
Konserwatorka zabytków, no właśnie.
Sam siebie bym kowalem nie nazwał. To, że kształtuję metal na kowadle za pomocą młotka, to jeszcze nie znaczy, że jestem kowalem. Ale wykonuję zawód kowalski. Głównie zacząłem właśnie zajmować się nożownictwem. Teraz już przechodzę w szabelnictwo i miecznictwo. A jakie były tego początki? Długo trwało. Zaczęło się od tego, że dawno temu byłem poszukiwaczem skarbów. Pozyskiwałem różne zardzewiałe artefakty, hełmy, bagnety. Trzeba to było z rdzy oczyścić. Nauczyłem się fachu konserwacji zabytków. W konserwacji zabytków specjalizuję się w militariach. Już siedzę ponad 20 lat. Także trzeba było czasami jakieś elementy dorobić, siłą rzeczy odkuć. I trzeba było pozyskać już wstępnie jakieś podstawowe narzędzia kowalskie. Gdzieś się przyuczyć tego fachu. Mieszkając w Gdyni, nie bardzo miałem tam gdzie do jakiego kowala podjechać. Nie miałem kontaktów. Także głównie byłem samoukiem. I już właśnie w ten sposób już zaczynałem pewne przygody właśnie z kowalstwem, dorabiając jakieś elementy brakujące do militariów, które konserwowałem. Potem był duży przeskok, jak poznałem ludzi ze Stowarzyszenia Polskich Artystów Kowali SPAK, gdzie na Jarmarku Dominikańskim SPAK miał swoje stoisko i tam byli ludzie pasjonaci. Poszedłem, zobaczyłem, jak kują stal damasceńską. No to nie była prawdziwa stal damasceńska, tylko damask skuwany, historycznie zwanym dziwerem. Stal o świetnych właściwościach tnących, o pięknych wzorach. Tam dopiero się dowiedziałem właśnie podstaw, w jaki sposób taki dziwer można skuć, bo to była dla mnie wiedza tajemna. Wiedziałem, że
i postanowiłeś to zrobić.
Postanowiłem to zrobić, tak. I po prostu poszedłem na złom. Znalazłem odpowiednie gatunki stali, takie jak mi doświadczeni kowale powiedzieli, czego mam użyć. Potrzebny było palenisko przede wszystkim, gdzie osiągnę temperaturę tą minimum 1200 stopni. Tam, gdzie mam swoją pracownię przy domu, nie byłem w stanie zbudować paleniska na koks czy węgiel drzewny. Musiałem się zmieścić w dosyć małym pomieszczeniu. Zrobiłem piecyk gazowy swojej konstrukcji. Wyobraź sobie, że ten piec był zrobiony z puszki po psim żarciu. Tak, po prostu wziąłem puszkę po psim żarciu, wyłożyłem specjalną włókniną o wysokiej odporności termicznej. Do środka wprowadziłem dyszę palnika do lutowania. No i w wielkich trudach udało mi się małe pakieciki właśnie takich właśnie blaszek z różnych gatunków stali tam zagrzać do tej temperatury 1200 stopni. Udało mi się to skuć i to już wiedziałem, że chcę to robić, że pójdę w tym kierunku. No i nauka tego skuwania właśnie dziweru szła, może nie opornie, ale było widać, że jest progres, mam postępy, ale zacząłem śledzić pracę i postępy innych kowali
i wiedziałem, że ja nie wiem, czy mi życia starczy, żeby ich dogonić, że nigdy nie uzyskam tak wspaniałych wzorów, więc postanowiłem sobie życie bardziej utrudnić i odtworzyć technologię uzyskiwania i kucia prawdziwej stali damasceńskiej.
Co tutaj robisz? No to można śledzić.
Tak, tak. To właśnie eksperymenty, które też prowadzę w kuźni wodnej. Można tutaj śledzić. Wytapiamy tutaj stal damasceńską. 6 lat to trwało, zanim zacząłem uzyskiwać dobre rezultaty, gdzie te wzory stali damasceńskiej, struktura jest faktycznie taka, jak na tych historycznych głowniach szabel, sztyletów, noży. Cóż można powiedzieć, no zdecydowanie rzuciłem się w pewnym momencie z motyką na słońce. Było to bardzo trudne, wiele eksperymentów trzeba było dużo czasu poświęcić i nawet w tym momencie, kiedy już uzyskuję wlewki tej stali, bo ta stal jest wytapiana w tyglach, jeśli te wlewki są już doskonałej jakości i jestem z nich bardzo zadowolony, to jest dopiero połowa sukcesu, jak nie mniej, bo jednak cała sztuka polega na przygotowaniu takiego wlewka do kucia oraz technice kucia. Tą stal się kuje w bardzo niskich temperaturach. Normalnie kowal jak zagrzewa kawał metalu i kuje, aż temperatura spadnie do koloru czerwonego, kiedy już metal robi się twardy i znowu zagrzewa ten metal. Tak tam, gdzie zwykły kowal kończy kucie, ja dopiero zaczynam kucie. Kuje się tą stal w niskich temperaturach, jest to bardzo trudna stal. W kuciu nie można sobie pomagać młotami mechanicznymi, które mają duży zgniot. Tutaj trzeba używać jednak lekkich zgniotów. Młotka maksymalnie o wadze 3 kg z mocno wypukłą główką, żeby nam kształtowało te wzory. Długo by można jeszcze o tym opowiadać. Siła jest tutaj wskazana, ale to wiadomo, pewne rzeczy trzeba robić z głową, bo kowali, których znam, którzy mają te przysłowiowe 2 metry wzrostu i 120 kg wagi, oni się już też przejechali na tej swojej sile, po prostu mają problemy już ze stawami, z kręgosłupem, zresztą ja też. Niestety pewne rzeczy trzeba zrobić z głową, powoli. Przykładowo w kuźni wodnej musiałem podnieść kowadło, które waży 250 kg i ustawić na pieńku. Dałem radę to zrobić sam.
250 kg?
Oczywiście, no tak jak kiedyś ludzie potrafili piramidy zbudować i wielotonowe głazy podnosić, tak samo tutaj też zastosowałem odpowiednie techniki. Trwało to kilka godzin, ale bez uszczerbku na zdrowiu. Ustawiłem to kowadło i byłem z tego bardzo dumny.
No dobrze, zatrzymaliśmy się na etapie przygotowywania stali damasceńskiej, a także puszki po psim jedzeniu i własnym piecyku. No ale jak stało się, że tym kowalem w końcu zostałeś? No bo z wykształcenia kowalem nie jesteś i jakoś trafiłeś tutaj do tej kuźni w Oliwie.
No tak, właśnie tam na spotkaniach Stowarzyszenia SPAK-u poznałem Lecha Trawickiego, który wówczas był już tutaj właśnie pierwszym kierownikiem kuźni wodnej. Pierwszym od czasu, jak Muzeum Gdańska przejęło tenże obiekt na nowy oddział. No i Lechu skorzystał z mojej wiedzy, doświadczenia odnośnie konserwacji zabytków i zaczął mi zlecać pierwsze naprawy młotów wodnych. No wtedy działałem tutaj sam, było to dosyć trudne, skomplikowane, ale już na następny rok pierwszy młot chodził, już był używany do pokazów kowalskich, a następnie, no tak się historia potoczyła, że Lechu poszedł do pracy do muzeum w Elblągu i mnie zarekomendował na swoje stanowisko, na stanowisko kierownika kuźni, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Dyrektor Muzeum Waldemar Ossowski no, obdarzył mnie wielkim zaufaniem, tak mi się wydaje, i myślę, że nie jest zawiedziony z mojej pracy tutaj. Przyszłość kowalstwa jest czarna jak węgiel, którego kowal używa w swoich paleniskach. Nie garną się ludzie do tej pracy, jest to praca bardzo ciężka. I niestety, żeby utrzymać się z kowalstwa, to trzeba być naprawdę mistrzem, artystą, robić rzeczy doskonale. No i niestety klientela polska jest jaka jest. Ludzie, którzy mają duże zasoby finansowe, oni sobie za bardzo nie cenią tej pracy kowala, tylko no ciężko mi powiedzieć, jak kiedyś będę majętnym człowiekiem, to może będę wiedział, jak ci ludzie postrzegają to wszystko. Klient, który faktycznie chciałby, docenia taką pracę kowalską i przykładowo właśnie chciałbym mieć przy swoim domku piękne, kute ogrodzenie, które już jest na pokolenia. On sobie zdaje, a czasami nie zdaje sprawy, ile to pracy kosztuje i jaka musi być tego cena. Zwykłego Kowalskiego zwyczajnie nie stać na takie rzeczy kute artystycznie, bardzo ozdobne.
Zawód upada, bo klientów nie ma.
Klientów nie ma. W zasadzie kowale, którzy tutaj do mnie przyjeżdżają na pokazy kowalskie, to w zdecydowanej większości to są pasjonaci. Oni zawodowo zajmują się zupełnie innymi rzeczami. Lubią kowalstwo i głównie właśnie robią, kują rzeczy ostre. Miecze, szable, noże. Robią to dla zabawy.
A co ty masz na szyi? No właśnie.
Taki mam właśnie nożyk, nie? To jest mojej roboty mały nożyk, tak zwany roboczo pikutek, czyli mały nożyk, niewiele dłuższy od palca na rzemyku, który zawsze mam przy sobie, jak trzeba coś przeciąć, karton, taśmę, kawałek nitki, sznurka uciąć, zawsze jest pod ręką. No i to są właśnie rzeczy użytkowe. Takie rzeczy mają nabywców. Oczywiście, no kto noże zamawia? Kucharze. Szanujący się kucharze, doceniający dobrej jakości nóż kuchenny, myśliwi, którzy jednak też pracują takimi nożami. Różnego rodzaju ludzie zajmujący się survivalem, bushcraftem, ogólnie ci, co siedzą dużo w terenie i tam jednak pracują tego typu sprzętem, no to oni też to sobie doceniają. No i jest jeszcze oddzielna kategoria ludzi, kolekcjonerzy. Są kolekcjonerzy noży, kolekcjonerzy szabel, którzy często zamawiają konkretny produkt pod swoje oczekiwania. I to są już rzeczy artystyczne najwyższych lotów, gdzie są używane materiały, metale szlachetne, kamienie szlachetne. Stale właśnie najwyższej jakości, dziwery o pięknych wzorach, czy też stale damasceńskie. Są to bardzo kosztowne rzeczy, no i mało osób sobie może na to pozwolić. Tego typu rzeczy najczęściej są zamawiane przez kolekcjonerów z zachodu. Po już ponad 20 latach pracy z metalem jestem zmęczony. Trochę psychicznie, najbardziej fizycznie. Ale wiem, że nie będę potrafił przestać tego robić. Jestem pracoholikiem, przyznaję się do tego. Będę to zawsze robił. Będą, jak u każdego człowieka, będą jakieś cięższe chwile, są momenty zwątpienia, no ale nie da się przestać. W życiu piękne są tylko chwile. Ciężko mi jest powiedzieć, czy jestem cały czas faktycznie szczęśliwy. Jeśli chodzi o pracę zawodową, na pewno tak. Mimo właśnie chwil zwątpienia, które czasami występują, jest cudownie i oby to trwało.
Wysłuchali Państwo reportażu Wykute w ogniu. Spokojnej nocy i do usłyszenia. Daniel Wojciechowski, kłaniam się.
Manufaktura reportażu.